Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Wsiądźmy na chwilkę. I tak wczoraj mówiliśmy sobie, co mamy robić, kiedy pojawiają się w nas rany serca, kiedy dopada nas jakieś nieszczęście, kiedy bardzo cierpimy, ale dzisiaj idziemy kroczek dalej, to znaczy będziemy starali się zastanowić, jak my mamy postąpić wobec ludzi, którzy znajdują się w takiej właśnie sytuacji. I tak mówiąc szczerze, chyba każdy z nas zna przynajmniej kilka takich osób, które znajdują się w bardzo trudnym położeniu życiowym, których spotkało jakieś wielkie nieszczęście. Może właśnie takie jak ową wdowę, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, mieszkankę miasta Nain. Jej życie, jej postać to symbol człowieka rozdartego wielkim cierpieniem. Podwójnym cierpieniem, bo najpierw traci męża, w niedługim czasie jej jedynego syna. W krótkim czasie jej los staje się bardzo dramatyczny. Dlaczego? Ponieważ taka kobieta jako mieszkanka społeczności żydowskiej nie miała prawa do spadku. Co więcej, też ten, który dziedziczył, czyli syn, umarł i zostaje zupełnie bez grosza. I zdaje sobie sprawę z tego, że co ją czeka, to przeraźliwa bieda, los wielu kobiet, które siedzą pod bramami miast, żebrzą, chorują i często umierają z głodu. Także w krótkim czasie, myślę, że z dobrego, dostatniego życia, w którym było miejsce na miłość dwóch najbliższych jej ludzi, nagle zostaje zupełnie sama i to bez środków do życia. Więc los nie do pozazdroszczenia. I jakie tutaj byłoby podobieństwo do wielu ludzi, o których wspominam, że może właśnie takich znamy. Podobieństwo na tym, że i wśród naszych bliskich zdarza się tak, że ktoś traci kogoś bliskiego. Ja tylko nie mówię tu o sytuacjach śmierci, ale też może to być jakaś strata emocjonalna. Może odszedł od kogoś współmałżonek, może jakaś twoja koleżanka, może siostra, brat jest w takiej sytuacji, że po prostu rozpadła się ich relacja z ukochaną osobą. Odszedł narzeczony, narzeczona, chłopak, dziewczyna. Może wydarzyły się jeszcze jakieś inne sprawy, no, które po prostu, jak to niektórzy mówią, powodują, że twój świat się już kończy. Albo mówią właściwie, mój świat już się skończył. Nie widzę sensu, by dalej żyć. U wielu z tych ludzi pojawiają się myśli samobójcze. Mówimy o takich ludzi, że przeżywają głęboką depresję. I wtedy pytamy się, co my mamy właściwie robić? Widzimy te rany i jest nam z tym bardzo źle. Czy jest jakiś konkretny schemat, co w takich sprawach robić, jak tym ludziom pomagać, których serca zostały tak bardzo przebite przez cierpienie? I kiedy ja to mówię, to zdaję sobie sprawę z tego, że przychodzą nam na myśl takie bardzo konkretne osoby i wydarzenia, które spotkały ich w życiu. I to, co jest najlepszego, co my możemy zawsze zrobić bez względu na okoliczności, to od razu zanieść tych ludzi do Boga w naszej modlitwie, pamiętać o nich tak długo, jak czujemy w sercu, że to ich cierpienie trwa. Ale tym niemniej wiemy, że potrzeba tutaj jakiegoś konkretu. Patrzymy się po raz kolejny na Ewangelię. Patrzymy się, co robi sam Jezus. Ewangelia mówi, Pan zlitował się nad nią. Jezus jest wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka. Nigdy nie przechodzi obok niego obojętnie. Współodczuwa. Warto prosić Pana Jezusa, by dał nam takie serca. Abyśmy nigdy nie mieli serca nieczułego. Serca, które udaje, że nie widzi cierpienia drugiej osoby. Bo to byłoby zaprzeczenie postawy chrześcijańskiej. Pan Jezus zlitował się nad nią wtedy, kiedy wielu jedyne, co potrafiło zrobić, to zacząć osądzać tą kobietę. Może nawet krytykować to, co się wydarzyło. Źle sobie męża wybrała, nie potrafiła zadbać o swoje dziecko, no bo przecież wiedziała, że to jest jej jedyny syn, dlaczego umarł i tak dalej. Często jest tak, że spotyka kogoś nieszczęście i zamiast współczucia, współodczuwania, to tylko widzi osoby, które oceniają to, co się dokonało w jego życiu. Jezus taki nie jest. Jezus widzi o wiele więcej. On przede wszystkim widzi ból i dramat człowieka w cierpieniu. Ale też Jezus na tym się tylko nie zatrzymuje. Jezus zawsze chce czegoś więcej. Jasne, to współodczuwanie jest czymś bardzo istotnym, ale ono może niewiele zmienić, jeżeli tylko na tym poprzestaniemy. On do tej kobiety zbliża się i zaczyna do niej mówić. Mówi jej, nie płacz. Nawiązuje z nią bardzo bezpośredni kontakt, relacje, mówi do niej. Jak wiemy, słowa Jezusa mają moc. I słowa, które wypowiadamy w imieniu Jezusa, również mają moc. A więc to jest kolejna nauka, którą pobieramy od Jezusa. Nie bać się zbliżyć do takiej osoby. Nie bać się do niej mówić. Pocieszenie to jest jeden z uczynków miłosierdzia. A więc uczymy się, jak postępować od samego Jezusa. Najpierw Jezus zauważa tę osobę w biedzie. Potem zbliża się do niej, daje swoją obecność, bliskość. Potem mówi do niej, pociesza. Już widzimy trzy bardzo konkretne kroki, których możemy uczyć się od Jezusa. I trzeba to też robić na sposób chrystusowy. Na wiele różnych sposobów chcemy ludziom pomagać, ale nie każda z tych metod, nie każda z tych dróg przyniesie dobre owoce. I tutaj trzeba modlić się bardzo do Ducha Świętego. Jeżeli te słowa pocieszenia będą podsuwane przez, nie chcę powiedzieć naszą głupotę, ale taką bezmyślność, to wtedy możemy uczynić drugiemu człowiekowi więcej szkody, więcej krzywdy niż pożytku. A więc trzeba bardzo dobierać słowa, które dajemy drugiemu człowiekowi w pocieszeniu. I kolejny krok, który czyni Jezus. Działanie. Jezus nie tylko pociesza, nie tylko mówi, ale też konkret przywraca owemu młodemu człowiekowi życie. I znowu pokazuje nam Jezus. Trzeba iść zawsze ten jeden krok do tyłu. Łatwo jest coś powiedzieć, łatwo jest pocieszyć, ale o wiele trudniej jest zadziałać. Towarzyszyć temu człowiekowi przez jakiś czas, przynajmniej na ile to jest potrzebne. Oferować mu konkretne wsparcie. Na różne sposoby tutaj to wsparcie można udzielić. Myślę, że to już zależy od konkretnej sytuacji. Ale wiemy, że to będzie coś, co nas będzie kosztowało, że to nie jest już taka rzecz, że przyjdę, zamienię z kimś kilka zdań i uważam, że oto spełniłem jakiś wspaniały uczynek miłosierdzia. To już jest coś, co nas zaangażuje. Być może właśnie taka osoba, która znajduje się w trudnym położeniu, będzie potrzebowała pomocy w sprawach bytowych. Być może przez jakiś czas trzeba będzie jej pomóc w pracy, jak to się mówi, w tym po prostu ogarnianiu życia. Może trzeba jej będzie pomóc finansowo, ponieważ będzie niezdolna do pracy. Zawsze na pewno myślę, że warto być przy niej, jeżeli będzie się modlić, albo będzie po prostu potrzebowała tego towarzyszenia w modlitwie. Cokolwiek by to nie było, na pewno każda z tych rzeczy jest bardzo ważna i potrzebna. Gdybym miał wymienić, co jest z tego wszystkiego najważniejsze, to ja osobiście jako ksiądz pewnie bym powiedział i będę zawsze mówił, że pomóc tej osobie trwać przy Jezusie, to jest ta najważniejsza rzecz, bez której chyba nic innego się nie sprawdzi, jeżeli zabraknie Jezusa. Bo ostatecznie to przywróci człowiekowi nadzieję. trwanie przy Panu Bogu. Tylko Bóg może przywrócić człowiekowi wolę życia. Można komuś zapewnić jedzenie, można zapewnić spanie i wiele innych rzeczy, ale jeżeli w sercu nie dokona się uzdrowienia, no to zdajmy sobie sprawę z tego, że to wszystko będzie bardzo krótkotrwałe i te cierpienia po prostu wrócą. Pamiętam taką pewną kobietę, która towarzyszyła swojej sąsiadce po śmierci męża. Bardzo, bardzo przeżyła tą śmierć i to, co po prostu mnie niesamowicie ujęło, to na tą swoją sąsiadkę wyciągnęła z domu. Zauważyła, że ta jej żałoba trwa o wiele za długo. Wyciągnęła ją z domu i codziennie ją prowadziła do kościoła na mszę świętą. A tamta kobieta, owa wdowa, przez miesiąc praktycznie nie wychodziła z domu. Tym bardziej do domu, tym bardziej do sklepów, tym bardziej do ludzi i do kościoła. A właśnie ta kobieta zauważyła, ona potrzebuje teraz Jezusa. I codziennie szła z nią na mszę świętą. Była przy niej obok, siedziała obok niej w ławce. I w pewnym momencie owa wdowa już sama zaczęła przychodzić na tę mszę świętą. Już była w stanie. Także myślę, że to było coś niesamowicie dobrego, bo właśnie tam odzyskała wolę życia. No i też o co chodzi, kiedy mówimy tej osobie, że powinna być przy Bogu, przy Jezusie? No właśnie o to, żeby mogła przystępować do sakramentów. Żeby przystąpiła i do spowiedzi świętej, żeby odsunąć od siebie demona buntu na to, co się wydarzyło w życiu, ale też, żeby mogła przyjmować komunię świętą, przyjmować Pana Jezusa. Tak więc myślę, że to jest taka rzecz, o której często zapominamy, kiedy spotykamy się z ludźmi w cierpieniu, a tego bardzo, bardzo potrzebują. No cóż, czasami chcemy dobrze, a wychodzi źle i po jakimś czasie dowiadujemy się, że bardziej mi zadałeś cierpienie niż pomogłeś. Może tak być i trzeba być przygotowanym także na to, że ta druga strona nie zawsze jest gotowa, żeby przyjąć naszą pomoc i że sama będzie zadawała cierpienie. Coś w tym jest, że osoby, które doświadczyły cierpienia, niestety bardzo łatwo, z wielką łatwością są w stanie zadawać to cierpienie innym. No ale jeżeli by to było łatwe, nic by nas nie kosztowało, to i żadna zasługa dla nieba, dla Boga. Trzeba być przygotowanym na to, że to my będziemy tym pierwszym właśnie takim, pierwszą linią, na której ta osoba będzie chciała wyrzucić te swoje jakieś złe emocje i że trzeba będzie też je jakoś przyjąć. No ale pomimo tego, że to jest trudne doświadczenie, być właśnie takim workiem dla kogoś, w który ktoś tam uderza z tymi swoimi emocjami, to pamiętajmy, że to jest o wiele lepsze niż to, gdy ktoś tłumi w sobie te emocje, kiedy je tłamsi albo kiedy my je tłamsimy, kiedy widzimy, że oto ktoś wybucha płaczem czy jakieś swoje żale wypowiada, to kiedy gasimy taką osobę, już przestań, już nie mów, już nie trzeba, to nie jest dobre. Oczywiście trzeba nauczyć tę osobę panować nad tymi emocjami, które przychodzą jak fala. Ale przynajmniej na tym pierwszym etapie to jest bardzo ważne, żeby taka poraniona osoba mogła wypowiedzieć to, co się w niej dzieje. I tu myślę, że wielkie zadanie mężczyzn, którzy mają swoje kobiety, dziewczyny, narzeczone czy żony, żeby byli właśnie takimi towarzyszami w ich emocjach. Nie tymi, którzy nie rozumieją tych emocji i je gaszą, ale właśnie jako ci, którzy potrafią je przyjąć. Potrafią je odpowiednio skanalizować przez to towarzyszenie w tych emocjach. Myślę też, że wielką krzywdę zadajemy tym osobom, które cierpią, kiedy porównujemy ich doświadczenia do naszych. I nie daj Boże jeszcze, kiedy mówimy do nich, że no to twoje cierpienie jest na pewno duże, ale wiesz, bo kiedyś mnie spotkało o wiele większe. I tu jakaś nasza historia życiowa. To nie o to chodzi, żeby się licytować, kto miał w życiu większe rany i większe bóle, ale właśnie o to, żeby umieć wysłuchać tego człowieka i uznać, że on naprawdę teraz bardzo cierpi, że trzeba niejako umieć się po prostu postawić na jego miejscu i zrozumieć, że on potrzebuje tego współodczucia, a nie oceniania. I tak jak już mówiłem wcześniej, żeby to się nie skończyło tylko i wyłącznie na takim wypluwaniu z siebie tej żółci. Że wasze zadanie to powiedzieć tym ludziom tak, słuchaj, to powiedziałeś właśnie to wszystko, zamieńmy to teraz na modlitwę. Bo za słowami też może iść niestety zły duch, który się będzie podczepiał i taka osoba coś wypowiada, ale nic to nie zmienia. Jeżeli by to wypowiedzenie tych wszystkich bóli miało coś w tym człowieku zmienić, to trzeba to natychmiast oddać Bogu w formie modlitwy. Więc słuchasz jakiejś trudnej historii z życia swojej bliskiej osoby. I żeby pod to nie podpiął się zły duch, żeby dalej nie niszczył tej osoby, to zaproponuj jej modlitwę. I mów, słuchaj, to co powiedziałeś, to modlimy się teraz w intencji tej osoby, tego chłopaka, tej dziewczyny, twojego dziecka, matki, ojca. Od razu to zamienić na modlitwę. To jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Bo tu wtedy w to wszystko jest włączony sam Pan Bóg. Czasami też dobrym rozwiązaniem jest doprowadzenie takiej osoby do kapłana, na rozmowę do kapłana. Tylko tu nie chodzi o to, żeby to był kapłan terapeuta, kapłan psycholog, ale przede wszystkim kapłan, który pomoże takiej osobie przemodlić te cierpienia. Dzisiaj kapłani niestety popełniają ten błąd, bo się zamieniają właśnie w takich terapeutów. No niestety, niedawno słyszałem świadectwo pewnego kapłana, który już nie jest kapłanem, bo znaczy kapłanem będzie zawsze, ale formalnie odszedł z kapłaństwa, jest osobą świecką i co? Jest psychologiem, bo równocześnie będąc jeszcze księdzem skończył psychologię i on tak mówił, że teraz nareszcie czuję, że mogę ludziom pomagać. No to pytanie, jak on rozumiał swoje kapłaństwo? No bo mi się wydaje, że właśnie jako kapłan mógł o wiele nieskończenie więcej pomóc. Właśnie przez to, że mógł dać ludziom Boga. Boga, który przecież jest nadzieją, który jest miłością, który potrafi leczyć wszystkie nasze rany. I nikt go w tym nie zastąpi. Tylko kapłan ma moc sprawowania Eucharystii. Tylko kapłan może rozgrzeszyć. Jak bardzo dzisiaj świat poszedł właśnie w to myślenie, że poradzimy sobie świetnie bez księży. Nie poradzimy sobie świetnie bez księży. Bo tylko kapłan może udzielać sakramentu Eucharystii, sakramentu pokuty i tylko przez kapłana Pan Jezus daje te wielkie łaski, uzdrowienia, właśnie przez te sakramenty. Tak więc, jeżeli chcemy komuś naprawdę pomóc, no to doprowadzić go do takiego wierzącego kapłana, żeby się nad tą osobą pomodlił. Świetnie, gdyby była jakaś spowiedź, jakiś rodzaj modlitwy, wstawienniczej, no i oczywiście msza święta w intencji tej osoby. Kiedyś pewna młoda dziewczyna, no też po rozbitym związku wieloletnim, powiedziała, że najlepszą rzeczą, jaką otrzymała, tu chodzi o wsparcie, to było to, że ktoś zamówił w jej intencji mszę świętą i ją zaprowadził na tę mszę świętą, że ona uczestniczyła w tej mszy świętej. I ona mówi, chociaż ona to wtedy tak zbagatelizowała, może nie, że zbagatelizowała, ale nie zrozumiała tego do końca, no, że ktoś mszę za nią zamówił, to ona mówi, że to był punkt zwrotny. Tam naprawdę od tego momentu wiele rzeczy zaczęło się w niej porządkować. Jak wielka jest łaska daru danego z miłości. Ktoś z miłości ofiaruje komuś dar Eucharystii, mszy świętej. I jeszcze na tę mszę świętą zaprosił tą osobę, razem się modlili. No to jest właśnie to prawdziwe chrześcijaństwo. Na pewno to jest lepsze niż prowadzić kogoś do kolejnego psychologa, psychiatry i tylko poprzestać na psychotropach, tabletkach, bo ja nie mówię, że to jest niepotrzebne, bo czasami to jest potrzebne i ważne i konieczne, ale żeby nigdy nie stracić z oczu tego, co może dać tylko i wyłącznie Bóg, Chrystus. Zresztą nawet taki przypadek, nie przypadek, że dzisiaj o tym mówimy w dniu, w którym wspominamy świętych męczenników Korneliusza i Cypriana. Wiecie, w którym roku? W którym wieku ponieśli śmierć męczeńską? Ktoś kojarzy? Który to był wiek? Trzeci wiek, czyli początki same chrześcijaństwa. No i byli świadkami tego wielkiego cierpienia, jakie zadawano tym, którzy wierzyli w Chrystusa. I ich serca też były bardzo poranione, łamane codziennie informacjami o tym, jak bardzo deptano wiarę chrześcijan. Kiedy wielu, być może nawet do nich, jako do pasterzy, mówiło, że to jest przez was, bo gdyby nie to, coście zrobili, czyli daliście nam wiarę, to teraz nie bylibyście świadkami tego, jak nas mordują nasze dzieci, żony, mężów i tak dalej. Więc z pewnością musieli przechodzić niewyobrażalne cierpienia jako pasterze. I czego uczyli? No, uczyli tego, że moc do znoszenia tych największych cierpień, jakie mogą spotkać człowieka na ziemi, tę moc bierzemy z Chrystusa, a konkretnie z Eucharystii. I wielu ludzi się dziwiło, że skąd macie w sobie tę odwagę, skąd macie to męstwo, że pomimo tego, co się dzieje, jak bardzo wam grożą ci, którzy mają władzę na świecie, że jednak potraficie wciąż trwać w Chrystusie, żeście się Go nie zaparli. Oni mówili, że odwagę i miłość czerpiemy z Eucharystii, z mszy świętej. Przypominali, że to jest właśnie źródło naszej niezachwianej nadziei. Jeżeli tak zaczniemy traktować mszę świętą, wtedy nic nie jest w stanie nas złamać. I pamiętajmy o tym, bo no niestety żyjemy w takich czasach, że coraz więcej będzie powodowało nasze cierpienie. Jezus pokonuje śmierć. To nie może być taki frazes, ale słowo, które ma konkretnie działać w naszym sercu, w naszym życiu. Jezus pokonuje każdą śmierć. Nie tylko tą fizyczną, ale także tą duchową. Śmierć naszej nadziei, śmierć miłości i tak dalej. To jest zdanie, które ma nas kierunkować przez całe nasze życie. A pełnia naszego spotkania z Chrystusem jest Eucharystii. Także tego uczymy się też od patronów dnia dzisiejszego. Co robić, kiedy przychodzą największe cierpienia? Jeszcze spróbujmy trochę ten temat sobie omawiać. Mianowicie często spotykam się z takimi pytaniami, że niektórzy o wiele szybciej radzą sobie z takimi cierpieniami niż ci, którzy na przykład przez długie miesiące czy lata hodują je w sobie i nie potrafią uczynić ani kroku do przodu. I pytanie, dlaczego tak się dzieje? Od czego to zależy? Czy my, jako osoby towarzyszące, popełniamy jakiś błąd? Czy to w nas jest wina? Czy może jednak w tych ludziach? No nie byłoby dobrze oczywiście siebie obwiniać za cierpienie drugiego człowieka i w sobie widzieć jakieś błędy. Myślę, że w takich konkretnych sytuacjach no wiele zależy jednak od tej osoby, która cierpi, no i też od pewnych okoliczności, które są w jej życiu. Także niekoniecznie muszą to być od razu jakieś wasze błędy, że cierpi twoja siostra, brat, ktoś ci bliski, a ty nie potrafisz mu pomóc. Moje doświadczenie jako kapłana jest takie, że no na pewno inaczej przechodzą takie cierpienia osoby, które cierpią po raz pierwszy, jakiś tam dramat przeżywają, a inaczej osoby, no, które już się z czymś takim zmierzyły, więc na pewno jeżeli coś spotkało kogoś po raz pierwszy, no to trzeba mu poświęcić o wiele więcej czasu. Myślę też, że wiele zależy od tego, jak te osoby uczyły się przeżywać takie trudności, na przykład w swoim domu rodzinnym, jak obserwowały swoich rodziców w takim cierpieniu, jaka była postawa ojca, matki. Pamiętam świadectwo pewnego mężczyzny, który mówił, że on właśnie miał taki przykład, że kiedy przychodził jakiś dramat życiowy, to jego matka kładła się od razu do łóżka i z tego łóżka nie wstawała nieraz przez długie tygodnie, po prostu. Nie miała fizycznie jakiejś choroby, no ale psychicznie miała, no i tak reagowała, że jak kładła się do łóżka, to koniec. I on mówił, że ja miałem taką właśnie skłonność, że kiedy spotykało mnie coś, co mnie przerastało, położyć się do łóżka, przeleżeć i nie wstawać przez prawie, że znowu całe dni i tygodnie. No na szczęście miał taką żonę, że ona od razu go tak pionizowała, nie pozwalała mu na to, ale on powiedział, że gdzieś ten obraz matki, która w taki sposób przeżywa swoje trudności, bardzo mocno był w nim zakorzeniony. No pół biedy, jeżeli to jest położenie się do łóżka. Dzisiaj jest o wiele gorszy przykład radzenia sobie z problemami. No myślę, że domyślamy się, że to jest przede wszystkim alkohol. Tak właśnie w Polsce wiele, wiele rodzin widziało, rodzin, dzieci widziało swoich rodziców, jak przeżywają te stresy, no uciekając w alkohol. I to jest najgorsza możliwa sprawa, której jest się świadkiem, że jeżeli są jakieś trudności, no to po prostu te trudności trzeba zapić. No to co robi dziecko potem, jak dorasta? No niestety często robi dokładnie to samo, bo nie wie, że można inaczej. Więc to też myślę, że powinno dawać nam do myślenia, jak my sami reagujemy na takie trudności, żeby przypadkiem naszym bliskim nie stworzyć jakiegoś takiego obrazu. Raczej starać się być tym, który pokazuje, że przez największe trudności można przejść bardzo naturalnie, jeżeli będziemy je przeżywać mądrzej, po chrześcijańsku. I też myślę, że na to, jak przeżywamy te trudności, bardzo wiele wpływa i zależy towarzyszenie zanim nastąpi jakaś gwałtowna rzecz, czyli jeżeli wyczuwamy, na przykład jesteście w takich właśnie akurat miejscach w swoim życiu, że wasze rodzeństwo, przypuśćmy, przeżywa też jakieś tam sprawy sercowe i tak dalej. Może jesteście świadkami, wasz brat, siostra jest w jakiejś relacji, ale przeczuwacie, że z tej relacji nic nie będzie, że to się posypie. To już wtedy trzeba jakby uprzedzająco być przy tym swoim bracie, siostrze, może to być też jakaś tam przyjaciółka czy przyjaciel. Dać to wsparcie nie wtedy, kiedy już coś rąbnie, ale wyczuć je i odpowiednio wcześniej już przygotować tę osobę na to, co się może wydarzyć. Od tego wiele zależy, jak potem ta osoba będzie przeżywała to, co się wydarzy. I też wiele zależy, czy ta osoba, która cierpi, korzystała z pomocy Pana Jezusa, czy żyje w stanie łaski uświęcającej, czy w grzechu. Jeżeli widzimy to cierpienie u osoby, no, która praktycznie nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, długo nie przystępowała do sakramentów, do komunii, no to jest pewne, że tak łatwo ona sobie nie poradzi w tym cierpieniu. O wiele łatwiej przechodzą przez te trudności osoby, które żyją w sakramentach. A więc to też ma wielki wpływ na to, jak przeżywamy te trudności. No i pewnie na ostatnim punkcie to, co wielu dałoby na samym początku, czyli no kwestie emocjonalne, na ile ktoś jest zrównoważony, na ile wrażliwy i tak dalej, że mówimy, że pewne osoby po prostu mają takie skłonności psychiczne, że reagują bardzo gwałtownie na te różne problemy, jakie są w ich życiu. No i po prostu takie są. No na pewno to, jaką mamy psychikę, jak jest skonstruowana, od ich osobowości bardzo dużo zależy także to, jak przeżywają różne trudności, ale dla mnie to, myślę, jest taka sprawa na ostatnim miejscu. I jeszcze chciałbym powiedzieć w tym temacie, bo my mówimy o takich cierpieniach, za którymi stoją ludzie, którego przyczyną mogłaby być rzecz, no można powiedzieć, też taka losowa, jak śmierć bliskiej osoby i tak dalej. Ale chciałbym, żebyśmy też już na koniec tego tematu spróbowali zastanowić się przez chwilę, a co w przypadku śmierci duchowej, prawda? Już nie mówię, że umarła relacja, już nie mówię, że umarł ktoś bliski i tak dalej. A co robić, jeżeli dojdzie u kogoś autentycznie do jakiejś śmierci duchowej? Czyli mówimy śmierć wiary. Ktoś mówi, nie ma już dla mnie Pana Boga. Bóg dla mnie nie żyje. Owszem, obiektywnie stoi za tym jakieś wydarzenie, ale też tutaj mamy do czynienia z jakimś bardzo poważnym problemem w życiu, w sercu tejże właśnie osoby. Nie jeden raz ktoś taki, kiedy się nasłucha, co mówi ta bliska osoba, to mówi, Jezu, ty musisz iść do egzorcysty, ja ciebie nie poznaję, co ty mówisz, diabeł przez ciebie mówi. Także to są już jakieś takie bardzo, bardzo poważne problemy duchowe. Można powiedzieć tak, w pierwszym zdaniu, że wskazywałoby na to, co się dzieje w sercu tej osoby, że tam umarła i wiara, i nadzieja, i miłość. To są te takie trzy główne cnoty, od których praktycznie wszystko zależy w naszym życiu i relacja z ludźmi i z Bogiem. Kiedy mówię umarła, to się tak kojarzy ostatecznie. Zawsze to można wskrzesić mocą Bożą. Ale no, jeżeli ktoś taki jest w takim stanie, to rzeczywiście tam bardzo mocno jest zakorzeniony już zły duch. Także tu żartów nie ma. To nie od razu oznacza, że trzeba iść do egzorcysty, ale mówimy o czymś bardzo, bardzo poważnym. I tutaj trzeba bardzo też wielkiej modlitwy w intencji takiej osoby i też konkretnych działań, ale też umiejętność dotarcia do przyczyny, dlaczego coś takiego wydarzyło się w życiu tejże osoby. I takie jest moje przynajmniej doświadczenie jako kapłana i też kiedy rozmawiam z kapłanami egzorcystami, to oni potwierdzają, że taką pierwszą linią szukania przyczyny, dlaczego coś takiego wydarzyło się w życiu takiej osoby, jest przyjrzenie się czemuś, co Kościół nazywa grzechy cudze. Czyli formalnie taka osoba popełniła w swoim życiu jakieś zło, jakieś grzechy, ale jeszcze stoi za tym inna osoba, która do tego doprowadziła. I to są właśnie grzechy cudze. Często to przeoczymy, że widzimy na przykład, nie wiem, siostrę, brata w jakimś wielkim cierpieniu. Wiemy obiektywnie, że popełnił jakiś błąd, zło, ale często nie widzimy, że tam ktoś wpływa na niego, że tam ktoś jest obok. To są właśnie skutki grzechów cudzych. Kościół wymienia ich 9. Namawiać do grzechu, rozkazywać drugiemu grzeszyć, zezwalać na grzech, pobudzać do grzechu, pochwalać grzech cudzego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać w popełnieniu grzechu, usprawiedliwiać czyjś grzech. Nie wyobraźmy sobie teraz taką osobę bliską nam, że tam był ktoś, kto rozkazywał mu czynić jakieś zło, może manipulował przez długie lata. Może to czasami są rodzice, którzy zezwalają czy milczą na grzech własnych dzieci dorastających, dorosłych. I potem te dzieci mają potem pretensje, że mój rodzic, matka, ojciec, którzy powinni mnie prowadzić, mówić, to jest zła droga albo dobra droga, oni tego nie robili. Zezwalali przez długie lata, albo może milczeli, może nawet chwalili za te grzech. Może bali się ukarać za ten grzech i ja brnąłem w to wszystko. Długa, długa lista rzeczy, które doprowadziła do tego, że ktoś jest, jak to się mówi, na samym dnie. Jakkolwiek drogą do wyjścia z tego bagna, autentycznego bagna, że sam człowiek, jak wiemy, nie jest w stanie z bagna wyjść, to jest zdiagnozowanie tego, co doprowadziło do tego zła. No i oczywiście też modlitwa i długi, długi proces, jak to się mówi, takiego dochodzenia do tej pierwszej przyczyny tego grzechu, no i oczywiście głębokiej pracy nad sobą, nad całym przewartościowaniem siebie, samego swojego życia i tego, co jest chyba najtrudniejsze, czyli przebaczenia sobie samemu. Ta utrata wiary, nadziei, miłości, to jej pierwszy skutek to będzie to, że taka osoba nie jest w stanie sobie przebaczać. Że ona nie przebaczy drugiemu, nie przebaczy sobie samemu. I to jest właśnie taki klucz do uzdrowienia tej osoby. Doprowadzenie jej do przebaczenia sobie i innym ludziom. Oczywiście to wszystko to jest bardzo trudne. Kiedyś brałem udział w takich bardzo wartościowych rekolekcjach. Brałem udział jako kapłan oczywiście. Winnica Archeli. Ktoś z was słyszał to, czy nie? To są rekolekcje dla osób, które popełniły w swoim życiu grzech aborcji albo przyczyniły się do aborcji swojej bliskiej osoby, a więc były tam kobiety, które rzeczywiście popełniły aborcję, ale też na przykład była jedna albo dwie matki, które namawiały swoje córki do aborcji, no ale po jakimś czasie zrozumiały swój błąd i chciały to oddać Panu Jezusowi. No i widziałem, bo te rekolekcje trwały 3 dni, jak przez te kolejne konferencje i te dynamiki, które tam były dla tych ludzi organizowane, czyli można powiedzieć, kiedy mówię słowo dynamika, to niewiele to mówi, ale jakby próba wyobrażenia sobie tego, co się działo w ich życiu i przepracowania tego. To tak w wielkim skrócie. I kiedy właśnie coś takiego było w czasie tych rekolekcji, jak to wszystko z tych ludzi wychodziło. Oni rzeczywiście wracali do tych wydarzeń, które miały miejsce w ich życiu, ale wracali razem z Chrystusem. I tu jest różnica między jakimś świeckim terapeutą, a przestrzenią rekolekcji, obecnością kapłana i oczywiście mocą Eucharystii. Że to wszystko było przeżywane razem z Panem Jezusem. To były rzeczywiście wybuchy płaczu, nieraz wybuchy złości, to były wypowiadane pretensje do osób, których tam przecież fizycznie nie było, niektóre nawet z nich zmarły już dawno temu, ale one były natychmiast zamieniane na modlitwę. I to tak warstwa po warstwie, to wszystko było gdzieś usuwane, czyszczone i w końcu gdzieś tam człowiek dochodził do samego siebie i wiele z tych osób, kobiet mówiło, że rzeczywiście one widzą siebie jako taką małą, bezbronną dziewczynkę. No, która tak bardzo komuś zaufała jakiemuś chłopakowi, który coś tam obiecywał, a potem wykorzystał, porzucił, dziecko zostało. Zaufali rodzicom, że chcą dobra tejże dziewczyny, bo namawiają, że usuń dziecko, zobaczysz, wszystko będzie dobrze po staremu. No nie było dobrze po staremu, było jeszcze gorzej. Także to jest właśnie ten grunt, aby sobie przebaczyć, zobaczyć sobie tą bezbronność, ale też zobaczyć Boga, który nawet w tym doświadczeniu chce być przy człowieku i mu pomagać. Także oczywiście ten przykład ostatni to już taki bardzo skrajny i ufam, że nikt z was ani nie będzie musiał być w takiej sytuacji, ani towarzyszyć osobie, która coś takiego przeszła. Ale można go bardzo łatwo przełożyć na inne nasze rany, które się gdzieś pojawiają, albo rany osób, które są nam bliskie. I to pokazuje też, no jak bardzo potrzebne jest to nasze towarzyszenie, jak bardzo jest potrzebne, żeby doprowadzić te osoby do konkretnego miejsca, gdzie taką pomoc otrzymają. No i też oczywiście to nas samych uczy wielkiej pokory, żeby w każdym doświadczeniu życia być zawsze z Bogiem. I kiedy sam cierpię i też kiedy chcę pomóc osobie cierpiącej, że tylko z Bogiem jestem w stanie przywracać sens swojemu życiu i odbudowywać to życie na nowo.